Który to odcinek?
Nieważne,
witamy was serdecznie w nieważnym, którym
90.
odcinku.
O kurde. Odcinku Jesłosa.
Koniec. No to witamy serdecznie w 90. odcinku Jesłos Podcastu, czyli podcastu publicystyczno-technologicznego w Polsce, mówiącym o rzeczach ważnych i nieważnych. Jest ze mną dzisiaj mój gość specjalny, Włodzimierz Wieman.
Witam, to ja, Waledimir.
Witam serdecznie, Wojtku. I cóż, zanim może zaczniemy tematy, to odniesiemy się do tematów, których mówiliśmy w poprzednich odcinkach.
Dobrze, odnieśmy się.
Ponieważ ja mam tutaj troszeczkę takich treści, otrzymałem troszeczkę maili związanych z wieloma rzeczami i ja nie wszystkie pokazywałem Wojtkowi z pełną premedytacją tego. Mhm. I na początek chciałem się odnieść do kwestii, w której rozmawialiśmy o uchodźcach. I to nie będzie już temat znowu o uchodźcach, bo ja nie chcę o tym rozmawiać ponownie, ponieważ jest to dość kontrowersyjny temat, a to nie jest podcast, w którym chcemy takie treści poruszać, a przynajmniej kontrowersyjne, takie obyczajowo, kontrowersyjne technologiczne jak najbardziej. Natomiast jest to mail, w którym 42-letni nauczyciel ze Szczecina pisze do mnie, i to chyba nawet do mnie bezpośrednio, a nie do podcastu, tak. Odnośnie tego, że mieszka w Szczecinie i w Domu Kultury w Szczecinie mają od 3 tygodni 50 imigrantów. I to jest większość, i pisze tutaj, że fakty, w większości mężczyźni, sami mężczyźni. Całonocne głośne wędrówki po wiosce, 3 puszki po piwie wokół ośrodka, 2 interwencje policji w związku z bójkami wśród imigrantów, jedna skarga dziewczyny policji na zaczepki imigrantów. Mamy 3 tygodnie, kilka faktów i tobie nie życzę, żebyś tu mieszkał na przykład z dziewczyną. Dodam, że w krajach arabskojęzycznych byłem z rodziną około 10 razy i znam mentalność zachowań tych ludzi. I ja chciałem tylko powiedzieć, że ja rozumiem, że taka sytuacja ma miejsce i że to nie jest nic nadzwyczajnego. Tylko nie jestem przekonany, że to jest wina tego, że są Syryjczykami, czy tego, że są uchodźcami. Myślę, że to jest wina tego, że są ludźmi.
Ja myślę, że to wina tego, że to jest, kurde, 50 chłopa.
To też, w sensie, podejrzewam, że gdybyśmy wrzucili do jednego domu kultury 50 mężczyzn, niezależnie jakiej nacji, to dokładnie takie same rzeczy prawdopodobnie by się działy. I ja rozumiem, że to jest sprawa taka dość delikatna z racji tego, jak wygląda sytuacja w Syrii i tak dalej. Natomiast nie chcę szukać usprawiedliwień, bo prawdopodobnie to, że są te bójki, czy to, że były jakieś skargi i tak dalej, no to jest fakt. Natomiast nie sądzę, że to jest spowodowane tym, że są Syryjczykami, sądzę, że to jest spowodowane tym atmosferą, napięciami i tak dalej. Ale jakby sytuacje są różne, tak? Więc nie chcę generalizować, ani nie chcę nikogo sprawdzić, po prostu myślę, że to nie jest powód właśnie taki, skąd pochodzą, a powodem jest to, jak wygląda sytuacja. Natomiast sam nie chciałbym tak być przy takich sytuacjach, ale nie chciałbym być przy takich sytuacjach, gdyby to było 50 Polaków obok mnie. Ja się nie czuję bezpiecznie, kiedy chodzi obok mnie 4 dresów, nie? Więc jakby sytuacja, w której jest to 50 osób, też nie jest jakaś komfortowa, także ja bardzo dziękuję za tego maila i bardzo sobie cenię, że to jest inna opinia od mojej. Natomiast myślę, że powodów może być dużo więcej niż fakt, że są Syryjczykami. Więc to jest pierwsza treść, do której chciałem się odnieść. I ja w ogóle na te maile nie odpisałem. Ja przepraszam za to, że nie odpisałem. Natomiast nie odpisałem dlatego, że będę odpowiadał na nie tutaj, razem z tobą. I chciałem, żeby to było w ten sposób. Zresztą to są ciekawe rzeczy, więc no.
Myślę, że słusznie.
Dobrze. Kolejny temat, który poruszaliśmy poprzednio, to był temat związany z grami wideo i ich ceną w różnych miejscach.
Tak, dostaliśmy feedback.
Tak.
I to różny. To znaczy, fakty się nie zmieniły oczywiście, nadal gierki
tak,
są
tak,
droższe.
Tak. A ty też dostałeś maila jakiegoś?
W komentarzach dostawałem i trochę na Twitterze ludzie pisali.
Okej, no bo ja dostałem maila, to może ja najpierw przeczytam tego maila.
Dobrze,
nie wiem, czy powinienem pisać od kogo to jest, ale powiem, że to jest pan Adrian.
Okej.
Proceder ten wynika z umów pomiędzy firmami. Tutaj nie ma nic do gadania osoba, która kupuje dany produkt. Sprawy związane z powstawaniem, udostępnieniem towaru też nie są istotne. Istotne są za to relacje. W skrócie, przy założeniu, że ta sama gra kupiona cyfrowo byłaby tańsza, prowadziłoby do tego, że płyty w sklepach nie sprzedawałyby się tak chętnie. W takim wypadku sklep, albo co gorsze cała sieć pod daną marką, mogłaby stwierdzić, nie opłaca nam się sprzedawania tego, bo wszyscy kupują przez internet, bo jest taniej. Sklep zrywa umowę z firmą, a firma traci przez to jakiś udział klientów. Okej. Może procentowo i tak zyski są większe ze sprzedaży cyfrowej, ale tracenie jakiegoś, najwidoczniej sporego, procenta ludzi kupujących w sklepach jest po prostu nieopłacalne. I teraz sytuacja wygląda tak, że mamy prawo wyboru. Wersja wirtualna droższa, ale kupujesz nie wychodząc z domu, wersja sklepowa tańsza, ale musisz się pofatygować. I to jest tłumaczenie, które do mnie trafia.
Mhm.
Tak wygląda sytuacja. Faktycznie teraz mamy droższą wersję, którą kupujesz z kanapy i tańszą wersję, po którą musisz gdzieś pojechać. Czy to musisz zamówić?
No tylko wiesz, do sklepu można być też przy okazji w sklepie, nie?
Nie, no oczywiście, ale jakby...
ale rozumiem,
myślę
nie,
o tym jak procesie jako dedykowanym czy poświęconym tej konkretnej rzeczy procesie, tak? Chcę na przykład Fallouta 4, what do? Albo kupuję z kanapy i płacę 300, albo jadę do sklepu i płacę 200, nie?
Jak najbardziej. Jeszcze pojawiły się takie głosy, że po prostu te ceny to są bezpośrednio jakby brane ceny z zachodu i przerzucane na złotówki i wynika to z przewalutowania, które nie jest specjalnie dobre w naszym kraju, wiesz, ale to tak nie wiem, no jakoś tak musiałbym policzyć faktycznie, czy rzeczywiście to ma sens. Przez co jakby ktoś chciał powiedzieć, że wiesz, ceny zachodnie w stosunku do zarobków zachodnich są normalne, a u nas, wiesz, to wychodzi dość drogo, no jak na przychody, jakie ludzie mogą osiągnąć u nas. Ale no to też może być częściowo, ale nie wiem, czy to faktycznie tak działa. To raczej jest takie przypuszczenie, które teoretycznie mogłoby być...
Znaczy myślę, że coś w tym może być też.
To może, ale faktycznie to drugie tłumaczenie bardziej do mnie dociera ze względu jeszcze na to, że bardzo podobny opis znalazłem gdzie? Na Reddicie, co zapowiedziałem zresztą wcześniej. I to jest zabawne, że wiesz, my poruszamy jakiś temat, o którym nie mamy pojęcia, rzucamy jakiś problem, później przez tydzień zbieramy sobie info od was, sami zaczynamy wreszcie researchować to i ostatecznie w kolejnym odcinku dowiadujemy się, jaka jest prawda. Czy to jest tak zwana duplikacja kontentu, czy coś?
Nie, myślę, że to jest dochodzenie. My przeprowadzamy tutaj dochodzenie.
No i doszliśmy.
Tak.
Bardzo fajnie.
I mam jeszcze jeden temat.
No?
Follow-up. Mm-hmm. Odnośnie maszynek do golenia. I to jest mail od Łukasza, który mówi, że... ja też tego maila przytoczę tutaj. Krótkie info odnośnie maszynki do golenia. Jeśli to twoja pierwsza elektryczna, to wstrzymałbym się od zakupu najwyższego modelu. To fakt, tamten model jest najwyższy. Podrażnienia po goleniu w moim wypadku na szyi w postaci czerwonych plam, a po kilku godzinach krostach utrzymujących się przez kilka dni, nawet do następnego golenia, występowały po używaniu jednorazowej maszynki, jak i elektrycznej, bez względu na to, czy to był Philips czy Braun. Delikatna skóra i twardy, choć rzadki zarość, żadne balsamy, pianki i inne wynalazki nie pomogły, a wydałem sporo kasy bez sensu. Finalnie pomogło golenie się maszynką do włosów bez końcówki, zostawał 1-2 mm zarost. To moje 3 grosze, pozdrowienia dla was. No i ja przeczytałem tego maila i jestem w stanie... prawdopodobnie podpiąć się pod tą wiadomość odnośnie, ja też mam często takie plamki czerwone z podrażnienia.
No.
Nawet goliłem się wczoraj i dzisiaj mam taki, wiesz, nieważne. W każdym razie czaję to, rozumiem, że tak może być. Natomiast jak mówiłem chyba tydzień temu, zapytałem się Philipsa na ich fanpage'u. Ja napisałem do nich,
którą polecają na właśnie na tą skórę.
I tam powiedziano mi właśnie, że mam się, jakby miałbym się nie przejmować tym, że takie podrażnienia mogą występować przez nawet 2 tygodnie, czy nawet przez jakiś dłuższy czas, bo to skóra musi przyzwyczaić się do nowego sposobu golenia. Natomiast ta golarka, według tego, co miała tam napisane w specyfikacji, w tych wszystkich opisach, i to też dostałem informację na Philipsie, to jest najlepsza golarka dla mojej skóry, jaką mógłbym mieć, czy dla mojego zarostu, jaką mógłbym mieć, ponieważ zawiera tam, wiesz, a tam ten system jakiś chłodzący, jakieś coś tam nawilżające, bla, 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 że może być stosowana z wodą i z pianką do golenia i tak dalej. Ja tej golarki jeszcze nie kupiłem i prawdopodobnie kupię ją dopiero po świętach, bo mi się nie śpieszy, a po świętach będzie tańsza, wiadomo jak to jest. W ogóle z wieloma sokopami zwlekam na poświętach, no bo nie są mi teraz potrzebne, a wiem, że wtedy będą dobre promocje. Natomiast zastanawiałem się nad tym goleniem się maszynką do włosów bez końcówki.
To znaczy, ja mam na przykład golarkę taką do twarzy, która bez końcówki pewnie goli tak samo jak ta do włosów. Jakby to nie ma znaczenia, wiesz. Są takie golarki podstrzyżarki do zarostu, które nawet bez żadnej, właśnie jak zdejmiesz tą końcówkę, to po prostu wygala tam do, mhm, nie wiem, może pół milimetra zostaje wtedy. No i to wygląda normalnie całkiem. No.
Nie, ja wiem, tylko że wiem, że mógłbym tak robić i prawdopodobnie mój zarost byłby wtedy po prostu ten 1-2 mm. Z tym, że właśnie kluczem jest to, że ja chcę się golić na bardzo, bardzo, bardzo krótko. Najlepiej tak, żeby w ogóle nie było włosków.
Czyli chcesz mieć baby face.
Trochę chcę mieć baby face, tak. Bo problem polega na tym, że ja bardzo nie lubię... Już wytłumaczę, o co chodzi, okej? Okay? Tylko proszę się nie śmiać ze mnie ani w komentarzach.
Tego nikt nie może obiecać, no.
Nie lubię mojego zarostu, ponieważ kiedy leżę w łóżku i śpię na gołą klatę i trzymam na przykład telefon albo iPada przy brzuchu i na przykład albo komputer i coś oglądam, to brodą smyram się po klacie i mnie to swędzi. I to jest powód, dla którego ja i tak się golę często, bo lubię mieć ten baby face w miarę i nawet jak mam taki dwudniowy, trzydniowy zarost, to też fajnie wygląda, ale po czterech dniach to już jest dramat i mu generalnie wyglądam, jakbym miał, wiesz, pierwszy zarost i to się nazywało piczko drapy, wąsy takie.
Nie wiem, czy... Co za zło.
No tak, w każdym razie bardzo nie chcę mieć tego, więc... Jeszcze nie podjąłem decyzji, prawdopodobnie kupię tę golarkę, w najgorszym wypadku nie wiem, coś z nią zrobię, ale myślę, że dam sobie jakoś radę i przeżyję, nawet jak będzie jakiś czas z podrażeniami, no bo nie wiem, kurde, mam nadzieję, że próbuję sobie chyba wkręcić do jakiegoś stopnia, że mam nadzieję, że nie będzie problemu z podrażeniami. Mhm. Także tak, to są takie trzy follow-upy, które miałem, które do nas przyszły w międzyczasie. Więc możemy chyba przejść do takich typowych, normalnych
odcinków. Tych takich typowych. Dobrze, przejdźmy do typowych. Tak. Co my tam mamy? Co my tam mamy?
Trycast.
Trycast. Trycast. Dobrze. To w dużym skrócie. W zeszłą środę bodajże.
Tak.
Na portalu społecznościowym Facebook zamieścił linka Marcin Zaręba, który często wrzuca bardzo dobre linki. W ogóle polecamy followować tą postać, jeżeli lubicie nowe technologie i takie, ale trochę głębiej. I Pizzę Portal. To zachęcamy zdecydowanie. Marcin wrzuca zawsze fajne linki. I wrzucił linka do takiego nowego serwisu, który się nazywa TryCast.
Trycast.
I ten serwis, Trycast, tak. I ten serwis jest tym, czego brakowało w internecie, jeżeli chodzi o podcasty. Otóż, po pierwsze...
One place to rule them all.
Teoretycznie tak. Otóż ta maszyna, jest to serwis internetowy, wchodzisz sobie tam przez Chroma, bo Chroma obsługuje najlepiej, logujesz się i masz tak zwane trzy fazy. Pierwsza faza nagrania to jest, tworzysz taki pokój, do którego może wejść maksymalnie chyba 4 albo 6 osób i wszyscy zgadzają się na używanie oczywiście mikrofonu. Wybierają sobie później z listy mikrofonów ten, który ma być nagrywany. I działa to tak, jakbyście po prostu mieli takiego Skype'a na ileś tam osób, ale audio jest nagrywane lokalnie i wysyłane w takich 10-sekundowych fragmentach bezpośrednio do chmury i później jakby składane do kupy. I dzięki temu mamy tak, bardzo dobrą jakość audio, to po pierwsze. Po drugie, audio jest zsynchronizowane, bo nawet jeżeli cztery osoby mówią cały czas, to później nie trzeba tego synchronizować, bo system robi to za ciebie. Po trzecie, możesz później pobrać ten plik MP3 z systemu bezpośrednio i plus aha, i jakby jest właśnie w tej, ta pierwsza edycja kończysz, pierwsza faza kończy się na tym, że kończy się nagranie, naciskamy OK, to jest tam później zapisywane i jest, możemy otworzyć fazę drugą, czyli edycję tego materiału i tam możesz sobie powycinać fragmenty, możesz sobie wstawić coś na tło, na jakąś muzyczkę, jeżeli masz w MP3, możesz też dorzucić jakiś taki fragment, który zawsze się pojawia i on wtedy rozsunie to audio w ten sposób, że będzie trochę audio, które było nagrane, później wpada ten nasz fragment i później leci audio i to też się dzieje automatycznie i to jest wygodne. I do tego jeszcze możesz po prostu właśnie wtedy pobrać sobie ten plik w wersji MP3 i jest trzecia faza dystrybucji i tutaj jakby no oni chcieli też to rozwiązać, że te pliki są zachowane u nich na serwerze, więc możesz sobie po prostu wypuścić linka do tego pliku na serwerze bezpośrednio w tym systemie i prawdopodobnie nie próbowałem jeszcze, ale prawdopodobnie można tam podpiąć jakieś RSS-y, które z kolei wypuszczają to do iTunesa i tak dalej, i tak dalej. I podobno mają jakieś statystyki, nie zaglądałem aż tak głęboko. Przetestowaliśmy to w przypadku nagrywania ostatniego Kto je, ten je. I rzeczywiście połączyliśmy się tym pokoikiem, rozmawialiśmy ze sobą. Tam jest jeszcze taka fajna dodatkowa opcja, że jeden z członków, znaczy każdy może podnieść rękę. Jest taki guziczek, który na awatarze danej osoby wyświetla taką łapkę, co oznacza, że prawdopodobnie chce coś powiedzieć. Więc osoba, która w tej chwili mówi, widzi, że ktoś chce coś powiedzieć i dzięki temu też inni widzą, że ta jedna osoba, to właśnie w przypadku takich czteroosobowych rozmów może być dość skomplikowane, bo próbują się wciąć gdzieś tam, wiesz, każdy próbuje coś powiedzieć, jeden drugi skomentować. Jak my rozmawiamy ze sobą, to wiemy, kiedy kończymy, prawda? Mhm. No właśnie. I to jest właśnie to, że jak się we dwójkę gada, to jest łatwiej. Ale tutaj we czwórkę może być to utrudnione i ta łapka bardzo pomaga. Nagraliśmy materiał i wszystko było w porządku. Technicznie jakość dźwięku, którą słyszeliśmy w słuchawkach, moim zdaniem bardzo dobrze. Porównywalnie do Skype'a. Rzeczywiście wszystko było fajnie zsynchronizowane. Jakość dźwięku, która się nagrała, była bardzo okej, ale zaraz jest tutaj ale, które zaraz powiem, jakie jest. I co zrobiłem? Po prostu zgrałem sobie ten plik MP3 na dysk. No i tutaj zaczęły się problemy. Pierwszy problem jest taki, że po pierwsze ten plik jest dość zaszumiony. To wynika troszeczkę z mojego setupu, który jest taki, no niestety te moje sprzęty trochę szumią. Twój mikrofon szumi mniej, ale ja zawsze muszę w postprodukcji tego naszego podcastu ten szum z mojego mikrofonu zdjąć. I niestety w tym systemie jest to trudniejsze, bo jak zgrywam sobie MP3, to zgrywam MP3 z obu ścieżek już złożonych, już zmiksowanych. Więc jak usuwam swój szum, to on mniej trochę wpływa w jakimś stopniu na moje wypowiedzi, ale wpływa w większym stopniu na twoje wypowiedzi. I już niestety, no bo nigdy nie robi się tak, że odszumiasz dwie ścieżki jednocześnie, tym samym efektem i tym samym poziomem odszumiania. No bo one są z zupełnie innych sprzętów i nie powinno tak się robić, więc to jest problem jeden. Druga rzecz, no niestety nie ma możliwości dorzucenia tego pliku z okładką, nie ma możliwości zrobienia
rozdziałów.
Rozdziałów, właśnie, nie ma możliwości zrobienia rozdziałów. Także jest tam trochę problemów, więc w tym naszym setupie jedyne, co pomaga faktycznie, to to, że masz zsynchronizowane ścieżki i tym się nie musisz przejmować. Ale minusów jest niestety trochę więcej, ale to mówię o naszym setupie. Że jakby nie chcemy zejść o ten krok, o ten jeden stopień niżej, no bo już wypracowaliśmy sobie jakąś tam współpracę, która działa chyba dobrze. Natomiast rzeczywiście dla osób, które chcą zacząć robić podcasty, to narzędzie jest doskonałe, bo po pierwsze, możecie się zgadać ze znajomymi i wysyłacie sobie tylko linka do tego pokoju, ludzie się logują, wchodzą, nagrywają i masz ten plik gotowy. I wystarczy go przesłuchać i jeżeli jest akceptowalnie jakościowo, no to puszczacie do netu i załatwione. I rzeczywiście dzięki temu systemowi można to robić bardzo szybko, nie trzeba mieć żadnego skilla, jeżeli chodzi o obróbkę materiału audio. I naprawdę jest to bardzo, bardzo sensownie zrobione. Także polecamy dla początkujących. My mamy trochę inne potrzeby, więc po prostu nie będziemy z niego korzystać najprawdopodobniej, chyba że tam się coś zmieni, bo może będą update'ować ten system. To jeszcze ja nie skazuję go na absolutnie na niebyt w naszym setupie. Polecamy, ale pamiętamy też o jego minusach.
Okej. Okay. No właśnie tak było, rozmawialiśmy wcześniej i nie powiedziałeś mi... Dlaczego nie będziemy używać Tricast, tylko napisałeś, że mam odpalać Skype'a i normalnie audio hijack. A okej, okay. No to rozumiem.
Teraz już wiesz dlaczego.
Bo on wypuszcza jedną MP3, tak, od razu połączoną. Nie wypuszcza na przykład osobnych kanałów.
Dokładnie tak. Jeżeli chcesz sobie pobrać plik,
to on jest
z tego ichniego projektu.
Jako master już, tak?
To on to dokładnie miksuje. Więc niestety zapisuje. Dostajesz jeden plik, który jest, ma zapisane obie ścieżki.
No to jest, to rozumiem. To ja mam teraz też temat całkiem ciekawy, znaczy ciekawy. Rozmawiałem już o tym w podcaście wiele razy, bo tak naprawdę mówiłem o setupie oglądania telewizji w moim mieszkaniu poprzednim, o tym, że mamy aplikację Videostar.
A w ogóle, to już o tym, że chryja wokół Videostara była, to już chyba mówiłem. No dobra, jedziesz.
Tak, że Videostar, że streaming przez Apple TV, bla, 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 bla. Po przeprowadzce do nowego mieszkania stwierdziliśmy, że bierzemy telewizję normalną, w sensie kablóweczkę, od UPC. Ja dostałem jakąś tam ofertę za tam, nie wiem, 7 dyszek dodatkowe i to daje mi tam 150 kanałów, w tym ileś tam 70 w HD. Spoko, bez znaczenia. W każdym razie mamy telewizję, taką normalną telewizję i na początku chciałem powiedzieć o tym, co mnie w jakiś sposób może nie tyle fascynuje, co tak pozytywnie zaskoczyło, no bo nie miałem telewizji normalnej od długiego czasu, tak? Właściwie w ogóle nigdy nie miałem telewizji normalnej poza tym, kiedy mieszkałem z rodzicami. Natomiast to jest ta telewizja niby na tym wypasie Horizon Go, czyli taki boksik. Jednocześnie to jest router, który wypuszcza 5 GHz internet i wypuszcza też 2-4 GHz internet, więc...
Jednocześnie,
tak. Więc to jest taki dość cywilizowany setup, jeśli chodzi o internet. Tymczasem jest też to boksik z telewizją. I ten boksik z telewizją ma dysk w środku 500 do nagrywania...
Okay. PVR, tak zwany.
Aha.
No można nagrywać.
Tak, można nagrywać do 4 kanałów jednocześnie. Znaczy nie jednocześnie, tylko 4 różne kanały. W tym, wiesz, na zasadzie jedno 13, drugie tam 14, to te 4 zadania możesz zaprogramować, bo one nie mogą się nagrywać w tym samym momencie, bo ono nie może dwóch kanałów w tym samym momencie nagrywać. Jakiś taki XIX-wieczny problem. W każdym razie fajne jest to. Jest ta nagrywarka. Jest od razu wbudowane VOD. Są też rzeczy za darmo, w sensie na przykład seriale Magda M jest za darmo, można za darmo sobie po prostu streamować i ten stream działa nie dość, że bardzo dobrze, nie dość, że działa bez lagów, to jeszcze działa w naprawdę dobrej jakości. Takiej dobrej jakości nie miałem puszczając z playera czy z czegokolwiek, czy nawet podłączając komputer i odpalając na nim playera przez HDMI, potem podłączając komputer do telewizora, nie miałem takiej dobrej jakości, jaką bezpośrednio na telewizorze przez ten Horizon. Dodatkowo pilot jest zbudowany bardzo fajnie, bo z jednej strony jest po prostu zwykły pilot od telewizora. Oczywiście ma też dedykowane przyciski takie własne, ma na przykład program TV, VOD, informacje, coś tam. Ale odwracasz pilot i z drugiej strony masz klawiaturę. Więc na przykład leci jakiś program, więc ja biorę na przykład pilot, odwracam go tam, gdzie jest klawiatura, wpisuję na przykład Magda i od razu mi się wyszykuje Magda M, nie? Więc to jest fajne, że to działa tak dość sprawnie. Znaczy jest wolne, jeśli chodzi... Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że telefony działają szybko, komputery działają szybko, natomiast to działa tak... tak, wiesz, jest jakiś taki duży ping pomiędzy tymi rzeczami. Ale działa. I działa na tyle fajnie, że podoba mi się strona, w którą poszła telewizja taka analogowa, nie? No wiadomo, przyszłością telewizji nie będą telewizje, tylko będą apki i Apple TV i Google Android TV i cała reszta, natomiast to jest taka telewizja 2000 roku, nie 2000 tam 20, tam mocno pierwszego wieku, tylko tam jakiegoś takiego 2000 roku. To mi się podoba w miarę. Mhm. Natomiast sytuacja, która sprawiła, że zaczynałem się zastanawiać, co poszło nie tak w technologii, była taka w momencie, w którym się telewizja się zacięła. Musiałem zresetować telewizję.
What?
No, oprócz tego, że na przykład nie mogłem uruchomić telewizji, bo mi się aktualizowała, to była sytuacja, w której przyłączyłeś mi kanał i jak przyłączysz kanał, to masz informację na dole o tym, co teraz aktualnie leci. Jest progress bar tego, co aktualnie leci. Jest to, co będzie później. Na takim overlayu.
Aha.
I ten overlay nie chciał zniknąć. Ja włączyłem telewizję i nadal to nie chciało zniknąć, więc musiałem wyciągnąć wtyczkę. Włączyć wtyczkę jeszcze raz. I dopiero wtedy się uruchomiło bez problemu. I oczywiście to się butuje system, nie? Wiesz, to nie jest takie, że instant, nie? Tylko tam jest system, który się butuje. Więc... Ja już miałem te problemy, na przykład nie wiem, która godzina, bo mi się zegarek aktualizuje, nie wiem, ile mam pieniędzy, bo mi się portfel ładuje, nie wiem, nie mogę nic obejrzeć, ani nie mogę pograć w gry, bo mi się telewizor aktualizuje. No ale tutaj mam jeszcze takie problemy, że zaczęło się z tym, że no, nie mogę obejrzeć telewizji, bo wiesz co, bo mi się telewizor zaczął. Znaczy telewizja mi się zaczęła. I to jest takie... Dlaczego nie można zrobić tego dobrze? Dlaczego nie może być sytuacji, w której po prostu kupujesz coś, co działa? To nie jest rocket science, wiesz, to jest tylko telewizja, tak? Te standardy, które tam są, związane z, na przykład z programem telewizyjnym, to jest znane od lat.
No ho.
Tymczasem to mamy tutaj
wypracowane przez mega długo.
Ja rozumiem dlaczego, tak? Że to jest system, jakiś osobny system operacyjny, który sprawia, że to wszystko ma działać i on się może wywalać, tak? No bo to nie jest oparte prawdopodobnie na Linuxie, czy na czymś sprawdzonym w jakimś stopniu, czy na czymś, wiesz, stabilnym. Mhm. Ale kurde, naprawdę żyjemy w ciężkich czasach, jeśli chodzi o taką technologię.
To jest strasznie ciekawe, że kurczę, znaczy, to jest takie problemy takiego łączenia światów trochę. Wydaje
tak,
mi się,
tak,
że
takiego oni 19 wieku z 21.
Tak, że robią te kroki, które no, wiesz, muszą przebić po prostu ogromną, już zabetonowaną ścianę. No i walą tą głową w tą ścianę. No i będą walić do tego momentu, aż w końcu to zadziała. Bo internet już jest takim medium, które swoje ma przyzwyczajenia, swoje zasady działania i tak dalej. Telewizja z kolei też i telewizja została tym, wiesz, no, jedyne co się zmieniało przez lata, to oprawy programów telewizyjnych, ale to w ogóle nie ma o czym mówić, jakość wideo, ale wiesz, w takich bardzo dużych krokach i bardzo rozciągniętych w czasie, czyli od SD do HD, teraz próbujemy zrobić ten krok do 4K, ale to ho, jeszcze potrwa.
No proszę cię, jest bardzo niewiele programów naprawdę w telewizji w tym momencie.
Które są HD.
Które są HD, no.
No właśnie, właśnie.
I to jeszcze nie jest standardem, wiesz, to jest sytuacja, w której telewizja, na przykład TVP1 ma wersję swoją HD, ale jak naciśniesz na kanał pierwszy, to nie jest TVP HD, tylko zwykłe TVP.
Powinien
być taki standard, że skoro jest program w HD, to powinien być jako ten proponowany, czy ten polecany.
Znaczy, a dlaczego on nie może z automatu wskakiwać?
No właśnie powinno, szczególnie, że...
Znaczy, wiadomo, że to nie działa tak samo jak internet.
Ale tam jest chyba podłączenie
internet,
tylko HDMI do tego w ogóle boxa, nie?
Czy tam... Tak, ale wiesz, no...
No ale skoro podłączam się przez HDMI, to wiadomo, że podłączam się do telewizora, który ma HDMI, to znaczy, że przynajmniej jest 720p, więc możecie mi pushować content HD, a nie dajecie mi jakieś SD, kurde, kiedy widzę pojedyncze piksele na ekranie, tak bardzo, że aż wypala oczy. No wiesz.
No ale to problem jest taki, że HD i nie HD są na dwóch różnych kanałach.
Oczywiście, że tak, tylko że no to jest... No. Wytłumaczę to w ten sposób. Jeśli podłączasz się do urządzenia, które ma HD i wiesz, że ma HD, no nie? No to możesz zrobić switcha w boxie, że okej, to jest urządzenie, które ma HD, więc pushujemy mu content HD zamiast contentu SD. To nie jest, wiesz, rocket science, to jest jeden if. Tak naprawdę w taki, no może...
Szczególnie, że to już ma system operacyjny.
Tak.
Jakiś.
Ale to, wiesz, szczególnie, że no, skoro podłączasz się do tego urządzenia kablem HDMI, no to nie możesz podłączyć cyfrowego kabla do, wiesz, do analogowego telewizora, więc
nawet jak już, dobra, jeżeli nie chce rozpoznawać po tym, że podłączony jest przez HDMI, to przy pierwszej konfiguracji tego gówna wystarczy, że zapyta cię jedną rzecz. Czy twój telewizor to jest HD? Tak, dziękuję. No, system zapisany.
Ale dokładnie tak, wiesz, robi PlayStation. No. PlayStation, no inaczej, PlayStation 3 tak robiło, bo PlayStation 4 działa już tylko na HDMI, no nie? PlayStation 3 miało jeszcze kabel kompozytowy. I tam była sytuacja, w której po prostu jak wykrywało, że podłączony jesteś przez HDMI, no to puszujemy content 720p.
No.
Jeśli, wiesz, była sytuacja awaryjna, się wyłączyło cokolwiek, puszywało w 360p, czy tam 480p jako taka wersja recovery. Czy coś takiego, nie wiesz, nie wiem naprawdę, jak to się nazywało tam wewnętrznie. Ale chodzi o to, że puszczało taką wersję niską. Ale jeśli wiesz, że to jest HDMI, no to puszczasz content HDMI, puszczasz content w HD. Natomiast no, jest jakiś taki... Ale to, znaczy, problem wynika prawdopodobnie z tego, że my wiemy, jaka jest ta różnica i wiemy, jak to można by było w miarę rozwiązać i wiemy, że to jest rozwiązywalne i wiemy, jaka jest różnica pomiędzy HD i SD. Wiesz, bo prawdopodobnie... Moja mama nie ma zielonego pojęcia, co to jest HD, a SD. Znaczy, chociaż ona akurat ma, bo jak piraci filmy, to w HD.
Nie, no ale samo to, wiesz, wszyscy tak mówią o tym, że o, bo tak, po pierwsze, czy HD jest droższe w przesyłaniu do użytkownika? Tak. Myślisz? To więcej danych, przecież to jest kurde jedna rura. No,
no właśnie, to prawdopodobnie tak, to jest więcej danych, prawdopodobnie nie, to jest jedna rura i to jest, więc nie powinno to robić różnicy, no nie?
Nie wiem.
Ja w ogóle nie mam pojęcia, jak wygląda sprawa przesyłu danych właśnie do telewizora, w sensie, no bo jak coś ściągasz, no to wiadomo, że to pobiera dane, nie? Z internetu. Mm-hmm. Natomiast nie wiem, czy w przypadku pobierania danych przez kabel właśnie kablówki, to jak to działa?
To też są zero jedynki, no wiesz.
Nie, no oczywiście, że to są zero jedynki, no. Ale jak, no...
Ileś tych zero jedynek musi przejść, więc wydaje mi się, że to jest policzalne jak najbardziej. No bo wiesz, no to jest obraz, transfer, który jest zapisany. Nie? No jest transfer, oczywiście, tylko że zwróć uwagę, że na jednym kablu takim miedzianym, który dostajesz od swojej kablóweczki, możesz puścić, po pierwsze, oglądać jakiś content w HD na swoim telewizorze, plus jeszcze na tym samym kablu.
Pobieram 250 pobierasz... megabitów na sekundę, to
no właśnie, hello! Więc wiesz, no ta rura jest jednak dość szeroka.
Prawdopodobnie wiesz, ta rura jest jeszcze duże szersza możliwości. Niż ta.
No pewnie. No więc, no, nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że problem leży zupełnie gdzie indziej. To znaczy, problem leży w tym, że nikt nie pomyślał, że można to zautomatyzować. Że no nikt na to nie wpadł.
Może nie tyle nikt na to nie wpadł, co ludzie nawet, którzy na to wpadli, stwierdzili, że to nie ma sensu.
Tak, że to nikt tego nie doceni, nie opłaca się tego dewelopować, bo mało kto będzie z tego korzystał. I to jest złe podejście, bo przekładając to na, nie wiem, Apple chociażby.
Apple.
I Apple i iPhony, wiesz, to jeżeli nie robimy takich małych popraweczek, tak, w systemie, w rodzaju, w tym jak ludzie oglądają, w tym, że pomagamy im, w tym, że im jest łatwiej w życiu, tak, nawet jeżeli to są takie drobne rzeczy, jak automatyczne puszczanie wersji HD danego programu, jeżeli wiesz, że człowiek to ogląda na telewizorze, który to obsłuży. To są małe, malutkie kroki do poprawy życia innych ludzi. Jeżeli komuś się nie chce ich robić, albo ktoś na nie nie wpada, chociaż bardzo trudno mi jest w to uwierzyć, to znaczy, że no, że ten cały rynek jednak jest bardzo mocno skostniały.
Jest.
No, ale nikt tego nie zrobił, walić to. A zobaczysz, jak przyjdzie dostawca programów, który powie, wow, zrobiliśmy to jako pierwsi, zaraz się posypią i wszyscy będą to mieli. Wiesz?
Tak.
Taką, i tak będą się chwalić tą drobniutką rzeczą.
No, odkrywamy, jaki masz telewizor, na tej podstawie puszczamy ci odpowiedni content.
Szaleństwo! Tylko u nas, jak masz telewizor HD, to zawsze oglądasz, jeżeli tylko masz, kurde, mamy programy w HD, to zawsze będziesz oglądał je w HD.
Wow.
Szok. Po prostu szok.
No. Powstrzymajcie mnie przed rzucaniem pieniędzmi.
Ale wiesz, najgorsze jest to, że to nie jest absolutnie, to jest po prostu hej, w internecie to działa. Sprawdźmy, czy u nas też zadziała.
Ej,
czy u nas
stary,
to się da zrobić?
Ludzie to robią, to może spróbujemy, może u nas też będą chcieli. Naprawdę, żyjemy strasznie.
No cóż, telewizja. Więc miłego oglądania, pozdrawiam serdecznie. Ja telewizji nie mam i mieć nie będę, bo już nie potrzebuję. Ale, no,
ale znalazłem w ogóle fajny kanał, nazywa się Paramount Channel.
Paramount Channel, to co, filmy Paramounta?
No i bardzo dobre są filmy. No, dzisiaj tak, na przykład o 20... O, no właśnie teraz leci Mission Impossible Ghost Protocol.
Oh my. Ghost Protocol.
Tak, i to ja mam jeszcze jeden temat, który się dzisiaj... To jest ten na pulsu, ten akurat temat. No. Mianowicie dnia dzisiaj... przepraszam, dnia dzisiaj...
No...
Już się oduczywam.
Już ludzie, nie, po prostu ludzie się by pomylili, kto teraz mówi.
No, przez ciebie się, kurde, oduczyłem mówić dzisiaj.
No.
Była taka sytuacja, w której miałem dzień taki w miarę wolny, powiedzmy, i chodziłem trochę po mieście, musiałem trochę rzeczy pozałatwiać i wszedłem sobie do Starbucksa.
Niektórym się czasem to zdarza.
I to nie jest temat na kto je, ten je. Natomiast wszedłem do Starbucksa, zamówiłem sobie kawusie i pamiętałem, że Starbucks ma aplikację, od Stanach ma już od dawna, natomiast
mają
od chyba listopada aplikację, która służy do tego, żeby można było płacić między innymi za kawę, do zbierania punktów, do tam na jakieś nagrody, coś tam, na nowe drinki, nieważne. W każdym razie bardzo chciałem to przetestować, bo w UK-u ta aplikacja chyba też jest od dawna, bo jak byłem ostatnim razem, to też widziałem, że ludzie coś tam właśnie płacili aplikacją. Znaczy nie przez Apple Pay, tylko tak po prostu QR kodem. No tam jest QR kodka, którą skanuje po prostu, wiesz, sprzedawca i wtedy na tej podstawie pobiera ci pieniądze z twojego konta Starbucksowego.
Szybko wrzucę tylko fun fact. Nie wiem, czy widziałeś Gurgi, jeden z naszych ulubionych youtuberów. Zrobił konsolę Gurgosol, czy coś takiego. Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie można zamówić u niego gry, które są takimi, to są wydrukowane kartki i na nich jest QR kod, który się skaluje kamerką swojego laptopa i wtedy wczytuje ci się gra, którą Gurgi sam napisał.
Nice.
Jedziesz dalej.
Znaczy, chyba nie mam nic do dodania. Nie, dobra. Pamiętałem właśnie, że można mieć tą aplikację i chciałem mieć kartę, bo trzeba mieć do tego kartę jakąś taką, o. I to była w ogóle taka dość niezręczna sytuacja, bo ja myślałem, że taką kartę to po prostu mogę dostać, no bo wiesz, zapłaciłem właśnie za kawę dwie dychy i no, chciałbym zostać waszym klientem, mieć kartę z tego klienta, czy jak to się tam nazywa, no nie?
No.
Natomiast pani do mnie mówi, że czy chciałbym teraz za nią też zapłacić jednocześnie, nie? Tak. Przepraszam, a dlaczego? No bo to jest karta jednocześnie pieniężna i generalnie trzeba minimalnie dwie dychy załadować. Ja mówię, dobra, to ile kosztowała ta kawa, co ja ją właśnie kupiłem? No 18,50. Ja mówię, dobra, to pani załaduje za 37 zeta, ja tą kartę bierę.
No.
Okej, okay. Więc załadowała mi tą, na tej karcie tam 37 zł, czyli akurat na dwie kawusie, które lubię, będę mógł sobie mieć. To są kawusie gingerbread latte. Androidowe. No i dostałem taką kartę, w ogóle pani mówi, czy może pan sobie wybrać kolorek, nie? Ja mówię, dobra, pani da tą z Merry Christmas. I pani dała mi taką kartę z Merry Christmas i ona jest całkiem ładna. Natomiast ja mówię, czy to jest ta karta, którą mam zarejestrować w aplikacji, no nie? Ona mówi, tak, bardzo proszę, wtedy przez aplikację będzie miał dostęp do wszystkiego. Okej. Więc dostałem tą kartę.
No.
Dostałem też kawusie. No i sobie usiadłem spokojnie w Starbucksie z MacBookiem i z iPhone'em. Bo akurat
czyli musiałem... jak prawilny Starbucksiarz.
Tak, bo musiałem akurat coś wyklikać na komputerze, więc sobie usiadłem. Internet w Starbucksie oczywiście nie działa, więc puściłem sobie hotspot z iPhone'a, wszystko w normie.
Mm-hmm.
I stwierdziłem, że zarejestruję sobie tą kartę, więc odpaliłem apkę na iPhone'ie 6S Space Gray 64 gigs, żeby była jasność. Sprawdziłem, która jest godzina na moim Apple Watch Sport 42mm with leather, blue leather band, coś tam.
No.
I podałem kod, podałem imię, nazwisko, wszystko, co tam chcieli i miałem podać kod z karty, taki indywidualny kod z karty, więc podałem mu indywidualny kod z karty i dostałem informację, że no dobra, to teraz musimy zaakceptować twoje zgłoszenie przez maila. No a więc przyszedł do mnie mail i ten mail przyszedł i tam było napisane w tym mailu: proszę kliknąć w link aktywacyjny, aby zaaktywować twoje konto z swoją kartą, którą sobie podpiąłeś. Więc kliknąłem w ten link i pokazało się 404. I problem polega na tym, że klikałem z telefonu, klikałem z komputera, klikałem ze wszystkiego i cały czas wyskakuje mi 404. I żeby było zabawniej, no nie mogę wyrzucić tej karty, no bo mam na niej kasę, nie? I nie chcę tej kasy wyrzucać, więc i nie mogę dodać tej samej karty do innego konta. Nie mogę zrobić innego konta, bo są moje dane. I nie mogę zrobić sobie innego konta i podpiąć tą samą kartę, więc jestem w takiej bardzo patowej sytuacji, w której mam kartę, której nie mogę podpiąć do telefonu. Już napisałem w ogóle maila do Starbucksa, bo to Armrest ich obsługuje, więc napisałem do nich, ej, że jest taka sprawa, że coś tu się zjebało.
No.
Natomiast jest to taka słaba sytuacja, bo mam kartę Starbucksową, z której nie mogę... Znaczy, mogę skorzystać z tej karty, tak? Ale po to kupiłem tą kartę i po to sobie załadowałem tam hajs, żeby mieć na telefonie...
Pobawić się apką, nie?
No bo nie chcę wnosić kolejnej plastikowej karty, wiesz, w portfelu, jak chcę kupić sobie kawę, nie? Jak już mogę zrobić to przez telefon, to chcę mieć to w telefonie, chcę móc podawać kartę i wiesz, jest wszystko spoko. Natomiast to też był taki moment, w którym usiadłem i w ogóle, wiesz, widzę tego maila, że twoje konto... A najlepsze jest to, że w ogóle mogę zmienić hasło do mojego konta i link, mail przychodzi do mnie właśnie na tego maila, którego muszę potwierdzić. Przychodzi mail z zmianą hasła, więc ja zmieniam to hasło z tego maila, z tego unikalnego linka, zmieniam hasło i nadal nie mogę się zalogować, bo nie jest potwierdzone mailem. No to czym właśnie się cholera jasna nie zalogowałem, żeby zmienić hasło? Po prostu ktoś tam strasznie...
No więc... popełnił błędy.
Oj, bardzo dużo błędów tam było popełnionych. Znaczy, na plus, karta jest bardzo ładna i opakowanie tej karty też było bardzo ładne, kurwa, 36 zł tylko po to, żeby sprawdzić aplikację, czy działa, i się okazuje, że kurwa nie mogę tego zrobić. Więc to jest taka lipa, nie polecam tego, jeśli to nie działa. Natomiast coś właśnie mi przyszło do głowy.
Czy to należy do nowego zestawienia lipa tygodnia?
Tak, Starbucks karta, lipa tygodnia, nie działa. Natomiast jeśli chodzi o fajne rzeczy, to ja polecam Blik. Korzystałeś z Blika kiedyś?
Z Blika nie korzystałem nigdy, ale wiem, że istnieje.
Ej, Blik to jest zajebista rzecz. Bo to jest...
Zajebistość tygodnia!
Blik, no. Witamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku Zajebistości Tygodnia będziemy przedstawiać usługę Blik, usługę do płatności mobilnych, która pozwala na wypłacanie gotówki z bankomatów bez posiadania karty płatniczej oraz doładowanie konta w Lunchroom. Do niczego innego nie korzystam, tylko do Lunchroomu.
Okay.
Ale to jest spoko, bo zaznaczę sobie w płatnościach jako Blik, no nie? Ja odpalam apkę ING, mam od razu kod Blik na samym dole, dostaję kod 6-cyfrowy, wpisuję go na stronie internetowej i akceptuję, potem powiadomienie dostaję, akceptuję na telefonie, dam przelew zrobiony. Wiesz, to naprawdę super działa i nawet testowałem już wypłacanie Blikiem karty hajsu z bankomatu.
No, no.
I też działa bez problemu.
Super.
Naprawdę fajna usługa i naprawdę ktoś tam, wiesz, nie ma tego, nie ma za to opłat i w ogóle, więc naprawdę ktoś poszedł po prostu po rozum do głowy i zrobił fajną aplikację, która fajnie działa.
Ja muszę się temu przyjrzeć, bo ja słyszałem dużo, nawet zanim jeszcze wystartował, czytałem dużo o tym Bliku i czytając o nim miałem wrażenie, że to jest bardziej skomplikowane niż faktycznie
właśnie
jest.
Ostatecznie się okazało, że to jest bardzo... dostałem w tym momencie maila od Starbucksa.
O, czekaj. Czytaj.
Nie.
See
what's new and spicy.
Oh,
jakaś pumpkins. Reklama. Fajnie, tylko chcę kartę podpiąć. Kurde. I free drinks are just the beginning. Super, tylko że ja bym chciał najpierw dostać free drinka, jakbym mógł.
Ale to dostajesz maile w języku English?
Yep. Ale nie wiem dlaczego. Natomiast mam jeszcze jedną rzecz, ta, która mi przyszła do głowy od razu, jak zobaczyłem. O, zarejestruj kartę. Nie chcę zarejestrować karty, bo już mam zarejestrowaną kartę. Dzisiaj jeszcze tak jedną rzecz technologicznie. W ogóle mam taki dzień dzisiejszy, że technologię to mam ochotę zaorać całą.
O, no okej.
Okay. Ach, nie to hasło. Bo wracałem dzisiaj ze starego mieszkania, zdałem klucze, ostatnie rzeczy zabrałem i była sytuacja, w której chciałem sobie zamówić taksę.
No.
O, właśnie chciałem zalogować się do Starbucksa. Jest konto nieaktywne. Dokończ aktywację klikając na link w wiadomości e-mail.
Mhm. No i co z tym, z tą taksą?
No właśnie, więc chciałem zamówić taksę, próbowałem na MyTaxi, niestety nic nie przyjeżdżało, próbowałem zadzwonić na Echo i też nic nie przyjeżdżało, ale w trakcie czekania na Echo dostałem, wiesz, oni tam mają, czytają, że no, wszyscy są zajęci, ale możesz zamówić przez aplikację. Mhm. Okej, okay, bring it on, motherfuckers. Więc pobrałem aplikację Echo Car.
Wow.
Witamy w aplikacji Echo Car, aby skorzystać z serwisu musisz się zalogować. Okej, okay, nie masz konta, zarejestruj się, więc klikłem, zarejestruj się. Mm-hmm. Podałem adres e-mail, hasło. Hasło w ogóle w plain tekście nie zagwiazdkowało mnie, po prostu miałem napisane dupa na tym. Imię, nazwisko.
Czy wszyscy słuchacze zapisali sobie hasło orzecha?
Tak, 3 razy dupa. Numer telefonu, okej, okay, zarejestruj się, no nie? I kliknąłem zarejestruj się z nadzieją, że zaraz będę mógł zamówić sobie taksówkę przez nową moją nowiutką aplikację Echo Car. Aczkolwiek nic bardziej mylnego. Pojawił się pop-up. Gotowe. Konto zostało założone, ale nie jest jeszcze aktywne. Zostanie aktywowane po potwierdzeniu numeru telefonu. Mhm. I od godziny 18.35 do 22.30 nic się nie wydarzyło. I teraz próbuję się zalogować do tego Echo Car, nie? Wpisuję moje dane osobowe, nie? Hasło. Dupa. No nie wiesz, że to działa w ten sposób. Aha, to ja, znaczy, że mogłem sam sobie kliknąć to potwierdzenie, ale nie dostałem takiej informacji, bo chodzi o to, że musiałem się zalogować. Dopiero wtedy mogłem się...
Orzech i technologię.
O kurwa, wylogowałem się właśnie przez przypadek, bo myślałem, że to jest profil. Zrobiłeś jeszcze mogę. Raz.
Oj, orzeszku.
Zapamiętaj mnie, zaloguj.
No.
No, zalogowałem się. Co teraz? Widzę Paweł Orzech, nie mogę kliknąć na swój profil, bo ja bym chciał ustawić sobie nazwę, bo można ustawić tak, że jak na przykład zamawiasz Echo Car, to zawsze wszystkie taksówki są podpisane jako Iron Man, nie? Mhm. Ale najwidoczniej nie w tym życiu, kurwa, po prostu Echo Car. To jest dramat. Znaczy Echo Car w ogóle najlepsze taksówki w Warszawie, nie? Ale...
No i najdroższe.
Tak?
No prawie chyba.
One kosztują 2,40 przez całą dobę.
No to jest drogo. A całą dobę? Mhm. No to może się opłaca, jak jeździsz w nocy.
Ja zawsze jeżdżę Echo. Bo jest tak, że mówisz przez telefon, że chcesz mieć... Warszawa. A w Wrocławiu 2,70 kosztuje kilometr.
Wow.
Mówisz zawsze, że zamawiasz taksóweczkę... Zamówisz taksóweczkę i płatność kartą, wtedy jest 5% zniżki i wtedy jest spoko.
To jest zniżka
za płatność kartą? O, jest. Na stronie jak wejdziesz... No, u nich jest. Jak wejdziesz na stronę internetową, to można. Twój komunikat wyświetlany kogucie taksówki. I mogę sobie wpisać na przykład Różowa Pantera.
Zapisam. Ale co, jak będziesz jechał wtedy...
Jak zamawiam taksówkę na moje nazwisko, no to na samej górze one mają koguty większość, to będę mógł wtedy mieć po prostu tą. Właśnie... Na kogucie będzie napisane Różowa Pantera.
Ja cię.
A to jest akurat fajna rzecz, jak wiesz sobie...
Ale to jest fajne o tyle, że zresztą w ostatnim czasie Uber wprowadził nową usługę w Stanach, bo stał się tak popularny, że wiesz, pod jeden klub nagle podjeżdża 5 różnych samochodów, że one nie są w ogóle oznaczone, to nie wiadomo, który jest twój i musisz szukać, nie? I wymyślili sobie tak, że będą mieli takie kolorowe paski, takie lampki LED-owe na szybie z przodu, że możesz sobie ustawić, że po ciebie przyjedzie samochód wyświetlający kolor niebieski, nie? I chyba można to samemu sobie właśnie w aplikacji ustawić, jaki chcesz mieć kolor swojej taksówki i wtedy podjeżdża właśnie z tym kolorem.
A w ogóle testowałeś w Uberze Spotty, czy to nie działa jeszcze w Polsce?
Ja po pierwsze mało jeżdżę, ale ani razu mi się nie zdarzyło.
Ja ostatecznie przyjechałem Uberem w ogóle do domu.
Aha, okej. Okay. Ale jak to działa? To znaczy, kierowca ci mówi, że coś takiego jest u niego, czy ty musisz zapytać o to? Bo jeżeli musisz zapytać, to ja jestem taki gość, który wsiada do Ubera czy taksówki, mówi, gdzie ma jechać i siedzi cały czas cicho.
Znaczy, ja też tak robię, ale nie, bo chodzi o to, że jest w ustawieniach w Uberze podłącz konto Spotty. Tylko, że ja jeszcze nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś słuchał Spotty i mogłem sobie uruchomić w niego muzykę. Ja przed bardzo chętnie bym sobie jechał i puścił sobie, wiesz, Justina Biebera nowego, nie?
No wiadomo. No, ale... Bardzo dobry numer.
Oczywiście. Ja bardzo szanuję. No ale to nie zadziałało, więc nie wiem, o co chodzi. Mhm. Uber to jest jakaś dziwna rzecz w ogóle. Ja rekomenduję bardziej moje taxi niż Ubera.
To jest no wiem, już o tym rozmawialiśmy. Co jest dobre, a co,
tak, co szczególnie, lepsze. Że MyTaxi to zawsze jest tak jakoś, nie wiem... oni mają zajebiście dużo kodów promocyjnych teraz. Na przykład zrobiłem zakupy we Frisco i dostałem kod. 4 dychy.
Okej.
Okay. To sobie pojadę gdzieś.
A co?
Wstanę jutro, ale tak będzie. Magda, ubieraj się. Jedziemy. Gdzie? Nie wiem, chyba jedziemy. Mamy 4 dychy do wyjeżdżenia. Dawaj. Będziemy jeździć naokoło bloku.
Wie pan co, zawracajmy już, bo 38. Zrobiliśmy już dwie dychy zrobione, musimy zawracać. No. Trzeba wrócić do domu, ale fajnie się jechało.
Także tak, ja nie mam już chyba więcej tematów na dzisiejszy odcinek. Technologia z się, to taki punkt był zapisany, no, technologia z się jest antytechnologiczny w dniu dzisiejszym. Bardzo mi się nie... W ogóle komputer mi się przygrzewa, co kuwa jest.
Oj, niedobrze.
Zatem mam ładny pasek przy zegarku, ale o tym miałem już nie mówić, bo mi kazałeś, żeby nie mówić.
Nie, żadnych kurde Apple Watch, już nie mogę tego słuchać.
Apple Watch, najlepszy zegarek za 2000, który nie działa.
Dobrze, to hasło dnia. Ja mogę taki po cichu taki temat?
Dajesz.
Ale tak cicho. Ponieważ przyjechał sprzęt do nas, do roboty, nie? Który kupiliśmy, bo mieliśmy w budżecie jeszcze kasę z naszego projektu i kupiliśmy go dla youtuberów, którzy, wiesz, będą w naszej sieci. I to jest taki sprzęt, że to jest najlepszy sprzęt w ogóle z całego studia, jaki mamy. Nie żartuję. Kupiliśmy Sony A7S2 i to body, które kupiliśmy, to kosztuje 11 tysięcy netto. Czaisz?
Ile kupiliście?
Jeden, ale mamy body i mamy na przykład obiektyw o jasności 1.2. Pewnie nic ci to nie mówi.
Wiem, mi to mówi, ja umiem fotografię.
No to wyobraź sobie, jaka to jest jasność. A ten aparat przy 40 tysiącach ISO właściwie nie szumi wcale.
Można kręcić w ciemnej nocy.
Yes. Polecam sprawdzić na YouTubie materiały nagrane tu lustrza. Znaczy, to nie jest lustrzanka, to jest właśnie bezlusterkowiec. Jest full frame i w ogóle jest...
Sony?
Tak, A7S2, bo kupiliśmy drugą wersję. To jest coś niesamowitego, ten sprzęt. No więc zostawiacie z taką myślą. Fajne jest to,
że... Postrach ciemności, mistrz kinematografii. O kurwa.
No. Także strasznie mnie to cieszy, bo jakby fajne jest to, że ludzie przychodząc do nas, bo niedługo kończy nam się remont, najprawdopodobniej pod koniec roku, będzie można wreszcie z tego sprzętu korzystać.
Ej, 11 tysięcy netto, to dużo zapłaciliście. Bo ja na Amazonie widzę za 1700 dolków.
Co? 1700 dolków? Jakoś mało. Ale dwójka czy A7S?
A7S2 kosztuje 3000 dolarów.
Okay. No właśnie. No.
Jezus.
No.
4K nagrywanie.
Jep.
W 30 klatkach na sekundę.
Przy 1080p kręci 100 klatek, nie? Więc można slow-mo robić. Czterokrotne.
ISO 409600?
To jest maksymalne.
What the fuck?
Teraz wyobraź sobie takie ISO.
1080p, 120 klatek na sekundę.
120, no.
I 100 megabajtów na sekundę nagrywa wtedy.
On jest w stanie wyciągnąć, znaczy można zapisywać bezpośrednio obraz z matrycy przez HDMI na zewnętrzny rekorder, bo system w środku już te karty SD nie dają rady, więc jak masz rekorder do 4K specjalny, to możesz podpiąć tam, wiesz, HDMI i sobie to nagrywać na zewnątrz. Nie, no kosmos. Kosmos. Absolutny kosmos. I mówię ci, w nasze studio nie ma takiego sprzętu i tylko my, youtuberzy nasi, będą mogli z niego korzystać. I to jest awesome. To jest po prostu takie mega i ja się tak jaram tym, że po prostu nie mogę wyjść.
Jezus, właśnie widzę zdjęcia przykładowe z tego.
Przypominam, obiektyw 1.2 jeszcze do tego. To jest, nie no, mówię ci. Jaram się na maksa.
A czy to jest obiektyw makro, Wojtek, i mógłbyś w nocy wtedy kręcić rzeczy?
No, znaczy to jest 50 stałoogniskowa, to nie jest makro, to jest po prostu 50.
A 51.2.
No. Kanonowa, bo mamy tam w ogóle Metabones taki, wiesz, żeby przejść z łącza Sony, bo to jest Sony, więc on ma ten Mount Ash, to się nazywa, i trzeba mieć przejściówkę na kanonowe obiektywy, bo akurat na Canonach u nas się pracuje, to wiesz, chcieliśmy mieć przynajmniej to samo, co ma całe studio, to sam Metabones kosztuje 1600 zł. A to kawałek, kurna, metalu. No dobra, tam nie jest kawałek metalu, ale wiesz, byś sobie, ja nie mogę, takie małe pudełeczko i taki krążek z metalu, pod który zaczepiasz i... Ale udało się, mamy mega dobry sprzęt i strasznie się cieszę, że też właśnie nasi ludzie i z Akademii i w ogóle inni youtuberzy, którzy będą z nami w sieci, mogą z niego korzystać. To jest taki czas.
Pełnoklatkowy korpus ISO 409000. Kurwa jego mać, co to jest?
To jest monstrum. To jest po prostu monstrum. Jutro idzie na pierwszy przelot i zobaczymy efekty. Już się nie mogę doczekać.
Ale bym, no. ale bym jego mocno urobił.
Mhm. No, tak.
Takie byłby super zdjęcie na Instagram.
No właśnie, właśnie myślimy sobie, że kurde, Instagram w 4K, wyobrażasz to sobie. No. A zabawne, bo on ma tak naprawdę 12 megapikseli tylko o matryce.
A tutaj widzę, że 24.
Nie, 12 miał ten pierwszy. Poprzedni. Ten ma 24 faktycznie.
Ale przez to ma mniejsze piksele, więc bieda, Wojtek, bieda.
No i bieda faktycznie. Słabo.
I tym biednym akcentem myślę, że możemy zakończyć 59, 68, 40, 90 odcinek Jezus Podcast.
90 odcinek.
I teraz czekaj, zrobię tak radiowo, gotowy?
Mhm, no, jedziesz.
Dziękuję ci bardzo serdecznie, Wojtku, za 90 odcinek Jezus Podcastu. Słyszymy się już za tydzień w tym studiu. To byłem ja, Paweł Orzech, Wojtek Wimen, a to byliście wy, słuchacze Jezus Podcastu. Dzięki i cześć. Do za tydzień.
Ja jeszcze dziękuję bardzo serdecznie tobie i to był wspaniała godzina spędzona z tobą, a raczej 56 minut, a teraz przechodzimy do śmiesznych sytuacji z internetu. Pozdrawiam cię serdecznie.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.